Tytuł tygodnia.
Witold Gadowski, Szlak trafił. Wydawca Witold Gadowski. Mówi Witold Gadowski.
Teraz można powiedzieć, no książka jest także o klęsce, jaką uczciwy w gruncie rzeczy człowiek ponosi w starciu z aparatem służb państwa. O takiej pozornej klęsce też idealizmu, ale pozornej, bo mam nadzieję, że z tej książki jednak wyziera nadzieja, wyziera taki promyk, że nie tylko nie wszystko jest stracone, ale także jeszcze wiele przed nami, bo dopóki żyjemy, dopóty jest nadzieja.
Czyta Andrzej Ciborski.
Po raz kolejny spojrzał na swoją komórkę. Ktoś dzwonił do niego od rana. Każdorazowo wyświetlał się jednak anonimowy telefon. Jak nie masz odwagi podać numeru, to się odczep, mruknął zniecierpliwiony. Nie miał dobrego nastroju. Od wielu dni nie zrobił niczego, co wydawałoby mu się ciekawe. Pędził próżniaczy żywot. Czasem przez cały dzień nie wychodził w ogóle z mieszkania. Bezczynność go męczyła, a jednocześnie nie potrafił znaleźć sobie zajęcia, które choć na moment odciągnęłoby jego myśli od przeszłości. Często myślał o Wesnie. Ze smutkiem spostrzegał jednak, że jej twarz staje się coraz mniej wyraźna. Czasem wspominał Annę Halicką. Zastanawiał się, jak potoczyłoby się jego życie, gdyby jej posłuchał i wyjechał z nią do Francji. Jak żyłby, gdyby nie napisał Wieży Komunistów? Gdyby odpuścił sobie durną misję opowiedzenia prawdy o Funduszu Budowy Gospodarki. Może wtedy siedziałby gdzieś na werandzie zacisznego domu i spoglądał na piękny pejzaż? Nie dopuszczał do siebie myśli, że Anna zdradziła go. Sprzedała, tak zupełnie na zimno, że była jedynie podstawioną kobietą, kimś, kto odnowił z nim znajomość po to tylko, żeby go okraść. Od wyjazdu do Kosowa nie słyszał nic na temat jej losów. Przepadła. Zniknęła tak, że nie był w stanie wygrzebać nawet strzępu wiadomości o tym, co się z nią dzieje. Miał w sobie jakiś niewytłumaczalny żal. Nie potrafił nawet wskazać jego przyczyny. Czuł się oszukany, lecz nie wiedział przez kogo. Jego książka wywołała sporo szumu, ale przecież niczego nie zmieniła. Nie było fajerwerków. Owszem, wielu czytelników do dziś opowiadało mu o tym, jak im otworzył oczy, jak sprawił, że zupełnie inaczej zaczęli spoglądać na polskie wydarzenia, na polityków. Ale przecież nic się nie zmieniło. Oni dalej wypełniali swoimi twarzami ekrany telewizorów, uśmiechali się fałszywie, uczestniczyli w jakichś niezrozumiałych dla niego potyczkach. Na dodatek miał wrażenie, że świniarnia, jak ją w sobie w myślach określał, trwa nadal. Ludzie znani mu z afery FBG królowali po każdej ze stron polskiej polityki. Nie oglądał telewizji, ale przecież grzebał w internecie, czytał wiadomości na głównych portalach i co rusz natykał się na starego znajomego. Na kilku spotkaniach autorskich podchodzili do niego ludzie, o których wiedział, że są agentami wojskowych służb informacyjnych. Ściskali mu rękę, gratulowali. Z tego powodu przestał jeździć na spotkania. Nie miał ochoty ciągle odczuwać mdłości. Żygać mu się chciało na te wszystkie przymilne rozmowy, na tych agenciaków, czasem na samego siebie, na własną głupotę i naiwność. Chyba najbardziej doskwierała mu jednak samotność, brak kogoś, z kim mógłby porozmawiać o rzeczach nieważnych, kto bezinteresownie by się przytulił, pogładził go po głowie, umył mu plecy. Uśmiechnął się na myśl, że samotność najbardziej kojarzyła mu się z nieumytymi plecami. I wtedy telefon znów zadzwonił. Andrzej, nie rozłączaj się, proszę, rozpoznał głos Krzysztofa Buczaka. Jak będę chciał napisać powieść o światowych spiskach, to na pewno się do ciebie odezwę, syknął zgryźliwie. Pierdol to, muszę się z tobą zobaczyć. To już wypuścili cię z trupiarni? Ugryzł się w język i natychmiast poczuł niesmak do samego siebie. Buczak przełknął jednak gładko tę prowokację. W jego tonie nadal brzmiała żebracza nuta. Andrzej, myśl co chcesz. Muszę się z tobą zobaczyć. Jesteś w Krakowie? Tak. To za godzinę, pod Gruszką. Wiesz gdzie? Będę. Buczak nagle się rozłączył. Brenner celowo włożył swój najlepszy garnitur, uczesał się i skropił dwoma gatunkami perfumowanej wody naraz. Po raz pierwszy założył też buty, które dzień wcześniej odebrał od szewca na rynku dębnickim. Mistrz Szewski, Władysław Jezioro, jeden z ostatnich w Krakowie, uszył mu buty według wzoru z reklamy zegarków marki Prada. Czarne, lśniące, z koźlęcej skóry, którą Jezioro sprowadził specjalnie z Maroka, kosztowały 2500 złotych. Muszę se fotografię z nimi zrobić. To chyba ostatnie takie z mojego warsztatu. Jakbym nie handlował pastami, sznurówkami i przemytem, to pewnie szlak by już wziął te moje królestwo. Jezioro trzęsącymi się rękami podawał mu gotowe buty. Panie, Lem nie nosił lepszych, dodał z dumą. Lem? A pewnie. Oprzywałem go, a miał trudne giczoły z nierównymi paluchami. Od średniowiecza, panie Andrzejku, byliśmy w Krakowie, a teraz trza będzie pójść na dziody. Już ani nawet ucznia nie mam. Buty od mistrza Jezioro prezentowały się doskonale. Były mocne, na skórzanej podeszwie, wspaniale podzelowane. Układały się na stopach jak najlepsze skarpety. Brenner zawsze marzył o tym, aby mieć własne, uszyte przez szewca buty. Nigdy nie przypuszczał, że zapłaci za nie taki majątek. Ale kiedy je włożył, to poczuł, że są warte każdej wydanej złotówki.
Witold Gadowski, Szlak trafił. Wydawca Witold Gadowski.